Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłanka tejże formacji również oczywiście. Dzień dobry pani poseł, pani prezes, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani poseł, którymi resortami ludzie PSL będą kierowali w nowym rządzie? Czy to już zostało ustalone? Czy wiecie już, jakie obszary zostaną powierzone właśnie ludowcom?
Podział odpowiedzialności za Polskę jest elementem dzisiaj konsultacji liderów politycznych i negocjacji. My jesteśmy oczywiście gotowi, ponieważ mamy przygotowane punkty programowe, mamy przygotowane propozycje, nawet część gotowych ustaw do wdrożenia. Natomiast te negocjacje powinny zostać zakończone. Też uważam, że im szybciej, tym lepiej, dlatego że musimy pokazać gotowość naszą tu i teraz do przejęcia władzy, bo ta celebracja dzisiaj rządów PiS-u jest dla większości obywateli też nie do zniesienia.
To pani poseł, w takim razie zapytam o samo rolnictwo. Czy wiecie już, że PSL właśnie będzie miał kierownictwo w tym resorcie, będzie kierował tym resortem? Czy to już jest ustalone?
Myślę, że niezrozumiałym byłoby, gdyby ktoś inny, a nie Polskie Stronnictwo Ludowe, brał odpowiedzialność za rolnictwo jako gałąź gospodarki.
A czy koalicjanci to zaakceptowali już, pani prezes? Wiadomo, że PSL będzie kierował resortem rolnictwa. To już jest ustalone po prostu?
Ustalone będzie wówczas, jeżeli liderzy to podpiszą i ogłoszą. Wtedy będziemy mogli rozmawiać o faktach. Ale jeśli chodzi o rolnictwo, to przez 8 ostatnich lat główne regulacje dotyczące rolnictwa, propozycje ustaw, poprawek i sprawy, którymi się zajmowaliśmy, to były tematy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej.
No, Platforma też ma jedną z twarzy, jeżeli chodzi o opór wobec rządów PSL, nie PSL, tylko Prawa i Sprawiedliwości na wsi, czyli Michała Kołodziejczaka. Niektórzy politycy PSL mówili przed wyborami jeszcze, że mogliby się zgodzić na to, żeby Kołodziejczak był szefem resortu rolnictwa. Zdaniem pani poseł, to ciągle aktualne? Moglibyście takie, na takie ustępstwo się zgodzić? Czy jednak siła PSL-u, jeżeli chodzi o nowy Sejm, nową koalicję, predestynuje was absolutnie do tego, żeby rolnictwem pokierować?
Przede wszystkim pracy i jest tak dużo, że zapewniam, że każde ręce do pracy i każde pomysły powinny być weryfikowane i powinny być może częściowo wdrażane. Natomiast też nie chciałabym, żebyśmy tutaj weszli w taką narrację, że tutaj chodzi o jakieś stołki ministerstw dla poszczególnych partii politycznych. Raczej jest to dyskusja na temat punktów programowych, bo każdy z nas ma swoje propozycje, często też wykluczające się, ale często też bardzo zbieżne, i te propozycje musimy utrzeć i dogadać się tak, aby sojusz trwał przynajmniej najbliższe 4 lata.
No, programem, ale te stołki czy stanowiska też są, pani poseł, ważne. No, nie oszukujmy się. Przy każdym rozdziale stanowisk, jeżeli chodzi o koalicję, to też jest istotna sprawa. Nie musi to być nic złego, że zapadają też takie decyzje. Krzysztof Gawkowski z Lewicy mówił dzisiaj w TVN-ie, że koncepcja rotacyjnego marszałka, bo taka jest na stole, jest dobra dla Polski. Nie brzmi to jednak trochę zabawnie, pani poseł?
W mojej ocenie, ale to jest moja ocena, podkreślam, dzisiaj Polsce potrzebna jest stabilizacja i trwały sojusz. My nie mamy takich doświadczeń, jeśli chodzi o rotacyjność ciężkie też czasami. Jeżeli rotacyjny marszałek, to zaraz się pojawi kolejny pomysł, rotacyjni ministrowie, rotacyjny rząd i rotacyjny premier. Wydaje mi się, że w tych skomplikowanych czasach potrzeba stabilności, pewności, co oczywiście nie wyklucza weryfikacji decyzji, ponieważ każdy, kto będzie odpowiadał za dany obszar, musi się sprawdzić, musi być skuteczny w swoim działaniu.
Jasne, czyli rozumiem, że absolutnie zły pomysł. Rotacyjny marszałek PSL mówi nie takiemu pomysłowi, tak?
Nie. To jest moja ocena.
Poseł Dariusz Klimczak mówi, że rotacyjna to może być koszarka, więc też rozumiem, że nie jest to pochwała koncepcji rotacyjnego marszałka. Więc jeżeli jeden wiceprezes PSL mówi, że to zły pomysł, drugi wiceprezes PSL mówi, że to zły pomysł, no to można to uznać chyba za głos PSL-u jako takiego, pani poseł.
Natomiast najważniejsze jest porozumienie liderów i oczywiście te głosy są istotne, te głosy również odpowiadają na, odzwierciedlają opinie społeczne. Natomiast nasza wizja to jest wizja stabilnego, ale skutecznego przede wszystkim, skutecznego zarządzania państwem, korzystania z inspiracji z lat poprzednich po to, aby ten bałagan pisowski uporządkować.
Pani poseł, jeżeli chodzi o to przygotowanie do objęcia władzy, mówiła pani, że chcecie pokazać, że jesteście właśnie gotowi przejąć władzę od Prawa i Sprawiedliwości. Chcecie pokazać prezydentowi Andrzejowi Dudzie przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, że macie umowę koalicyjną, że macie kandydata na premiera, to już wiadomo, ale też kandydatów do pokierowania poszczególnymi ministerstwami. To chce przedstawić koalicja, przyszła koalicja przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, żeby prezydent nie miał wątpliwości, komu misję tworzenia rządu powierzyć. Taki jest plan?
Pan prezydent, pytając, czy proszę o umowę koalicyjną, dał bardzo jasny sygnał, że Prawo i Sprawiedliwość takich zdolności koalicyjnych absolutnie nie ma. W związku z tym rozumiem, że dzisiaj pan prezydent szuka jakiegoś pretekstu, aby nie przyciągać tej sprawy powołania nowego rządu, bo jeżeli będzie przyciągał, no to jednak wpisze się w tą drużynę dzisiaj partii, która jest symbolem jednak złej niegospodarności, a to, co widzimy dzisiaj, czyli sprzedawanie leśniczówek, czyli ostatnie konkursy, zmiany w zarządach spółek Skarbu Państwa, w spółkach córkach Orlenu, mają na celu no, tylko wydojenie państwa, a nie zmiany jakościowe. W związku z tym pan prezydent wierzy, że podejmie tutaj taką decyzję, która będzie odpowiadała na głos obywateli, a 11 milionów głosów nie da się w tej sytuacji zbagatelizować.
Jasne, tylko chodzi mi o to, jak chcecie pokazać swoją gotowość do objęcia rządów. Czy to będą właśnie konkrety na poziomie już podpisanej umowy koalicyjnej, przedstawienia potencjalnego składu Rady Ministrów z Donaldem Tuskiem na czele, czy koalicji obywatelskiej PSL-u, Polski 2050 i Lewicy no będzie chciała taki konkretny bardzo plan prezydentowi już zaprezentować, żeby właśnie wam tę misję tworzenia rządu powierzył?
Z reguły umowy koalicyjnej oczywiście już są. Wstępnie jesteśmy dogadani. Natomiast ja byłabym zwolennikiem zebrania 248 podpisów od posłów partii demokratycznych celem pokazania bardzo jasnego komunikatu i tak de facto też postawienia pana prezydenta przed faktem dokonanym, tak żebyśmy nie uczestniczyli w tych dyskusjach, kto z kim rozmawia, kto jest lepiej poinformowany.
Okej, czyli 200 posłowie podpiszą się, podpiszą taką deklarację, że przystępują do koalicji, tak? Będzie 248 podpisów, tak?
Tak, i to stawia...
Będzie pod umową koalicyjną, to będą podpisy pani prezes, to będą podpisy pod umową koalicyjną po prostu?
Nie, ja nie mówię, że tak będzie. Ja mówię, że to byłaby... myślę, że to jest jedna z propozycji, którą warto rozważyć po to, aby przyspieszyć proces zmiany władzy, bo o ile oczywiście możemy poczekać 2 tygodnie i kolejne 2 tygodnie, to jednak trzeba szybko odblokować po pierwsze środki europejskie, trzeba przygotować budżet. Proszę zauważyć, że będziemy mieli bardzo mało czasu na przygotowanie budżetu do końca stycznia. Powołuje się tutaj na kazus z 2007 roku. Nie, przepraszam, 2007, gdy pan prezydent Lech Kaczyński wówczas zaszantażował ówczesną, szantażował może w cudzysłowie, koalicję PiS-u, Samoobrony i LPR-u, że jeżeli budżet nie będzie uchwalony do końca stycznia, on rozwiąże Sejm. Takiej wykładni dokonała Kancelaria Sejmu w 2006 roku.
Pani poseł, to jeszcze wróćmy do jednej sprawy. Myślę, że z tymi podpisami to jest o tyle ciekawe, że politycy Prawa i Sprawiedliwości faktycznie mówią, że no, poseł ma wolny mandat do głosowania nad wotum zaufania. Nie wiadomo, jak się zachowają. Tutaj podpisy pod konkretnym konkretną deklaracją, no myślę, że są ciekawym jakoś rozwiązaniem. A chciałem jeszcze zapytać o rozmowy z politykami PiS. Czy kontaktują się z ludowcami? No bo politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają od tygodni, od wyborów w zasadzie, że będą z wami rozmawiać o stworzeniu innej większości w Sejmie. Czy o jakiejkolwiek próbie pani prezes słyszała?
Mam takie wrażenie, że posłowie PiS-u żyją w alternatywnej rzeczywistości. Z jednej strony mówią, no oni nie mogli wygrać, nie mogą przecież rządzić. Z drugiej strony mówią, no ale my wygraliśmy. A po trzecie, no to jeszcze przyciągnijmy o te 2 tygodnie, o 4 tygodnie to, co dobre. Nie rozmawiają z nami, bo nie mają o czym rozmawiać. My szliśmy z ideą zmiany, ale również zmiany mówiąc o tym, że albo trzecia kadencja PiS-u, albo trzecia droga. I to była nasza
propozycja. Okej, ale pani prezes, ale tak konkretnie, czy jakiekolwiek słyszała pani o takich próbach?
Ale uwaga! Ale nie było takich prób.
Poseł Bartoszewski mówił, że słyszał o tym, że z jedną koleżanką się pisowcy kontaktowali, więc myślałem, że może z panią prezes. Poseł Bartoszewski mówił, że...
Nie. To znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, ja myślę, że będziemy obserwatorami dekompozycji prawej strony sceny politycznej i znajdą się prawi i sprawiedliwi, którzy będą chcieli przejść na drugą stronę. I to jest dla nas duże wyzwanie, jak zagospodarować tych posłów z prawej strony.
A to mam wrażenie, pani prezes, że mówienie pani prezes o pisowcach, którzy przejdą na waszą stronę, to trochę jak mówienie polityków PiS o przyciągnięciu tego PSL-u, że szanse na ruchy w jedną i drugą stronę są podobne.
Nie, szansy na przejście nie ma żadnej, natomiast mamy głosy i to są fakty, głosy ze strony Zjednoczonej Prawicy, którzy są zainteresowani tym, aby nie być dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością, z partiami, które nie potrafią oddać władzy.
Posłowie, pani prezes? To są parlamentarzyści?
Tak, o tym mówią również... Parlamentarzyści, takie głosy do nas dochodzą i uważam, że to będzie dla dekompozycja sceny prawej strony sceny politycznej wcześniej czy później nadejdzie.
Ale ile takich osób w takim razie?
Ona musi nadejść.
Ile osób kontaktowało się z PSL-em i wyraziło taką wolę, chęć, nie wiem, sondowało taką możliwość, ja nie wiem jaki to jest poziom.
Panie redaktorze, jeżeli będą przechodzić na pewno państwo jako dziennikarze, będziecie wiedzieć, mieli te informacje jako jedni z pierwszych. Natomiast ja przypominam sobie również poprzednie lata, poprzednie rządy i właściwie może nawet nie tylko ostatnie 8 lat, ale zawsze te ruchy tektoniczne na scenie politycznej miały miejsce i te przejścia
Przecinek tu postawmy przy tych ruchach tektonicznych. O szczegółach jeszcze porozmawiamy w internetowej dogrywce. Sedna sprawy. Słuchaczom Radia Plus życzymy już dobrego dnia. Urszula Pasławska, wiceprezes PSL, jest dzisiaj naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Urszula Pasławska, wiceszefowa PSL, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Rozmawiamy o możliwych transferach, ale nie tak jak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. No w sumie oni mówią nie o transferach, tylko o koalicji z PSL, a pani poseł mówi wprost o zmianie formacji politycznej, o zmianie barw politycznych, że taką możliwość mają sondować niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, jak powiedziała pani A, to jednak o to B bym poprosił. Jaka to jest skala? Czy to są, nie wiem, plotki może, czy naprawdę, czy nie pytam teraz o konkretne nazwiska, ale czy pani poseł je zna? Czy pani poseł zna konkretne nazwiska,
wie o konkretnych osobach? Wiem o konkretnych osobach. W związku z tym, tylko to jest pewnie też kwestia tego, jak Prawo i Sprawiedliwość w tygodniach rządzenia. Natomiast nieunikniona jest dekompozycja tej sceny politycznej. My jesteśmy najbardziej centrową formacją, w związku z tym też nie jest dziwne, że te głosy trafiają w naszą stronę.
No, takim czyśćcem byście mogli być. Jak rozumiem, tak jak...
Panie,
w poprzedniej kadencji Porozumienie przy Prawie i Sprawiedliwości było taką formacją, do której mogli na początku udać się ludzie, no chociażby z lewicy, nawet w przypadku pani Moniki Pawłowskiej, prawda? Żeby potem stać się już członkami na stałe obozu Zjednoczonej Prawicy. Więc jak rozumiem, PSL taką funkcję mógłby odegrać w nowym obozie.
Ja myślę, panie redaktorze, że to są sprawy oczywiście bardzo ważne, bo dotyczące pewnego zjawiska, którego myślę, że będziemy już w niedługim czasie świadkami. Natomiast dzisiaj z punktu widzenia obywatela chyba najważniejsze jest to, kiedy zaczniemy działać. Walcząc z inflacją, kiedy zmniejszymy, kiedy wprowadzimy dobrowolny ZUS, czy kiedy zostanie zlikwidowany podatek zdrowotny na rzecz poprzednich regulacji. To są oczywiście ciekawe dywagacje, natomiast z punktu widzenia naprawdę obywateli i ludzi, którzy nas, myślę, że też słuchaczom, przepraszam, że tak zwracam tutaj, że mam taką refleksję, bo jednak to jest mniej ważne, bo jednak mówimy o pewnych niuansach politycznych, które naprawdę nawet nie będąc jasnowidzem bardzo łatwo jest przewidzieć.
Okej, ale jeżeli chodzi o przyszły rząd i umowę koalicyjną, to co będzie zrealizowane przez ten przyszły rząd, to też jak rozumiem trudno pani poseł dzisiaj, jak będę pytał o konkrety, na przykład o wspomniany element waszego programu, pani prezes, czyli dobrowolny ZUS. To będzie dobrowolny ZUS czy nie będzie? Bo mam wrażenie, że tylko trzecia droga chce i to częściowo wprowadzić dobrowolny ZUS. Pani może dzisiaj powiedzieć, że dobrowolny ZUS zostanie wprowadzony przez nową koalicję?
Bardzo oczekiwałabym tego, aby w pierwszej kolejności po przejęciu władzy wprowadzać dobre rozwiązania dla przedsiębiorców. My mówiliśmy o likwidacji składki zdrowotnej, powrotu do poprzedniego systemu rozliczenia składki zdrowotnej. Mówiliśmy o dobrowolnym ZUS-ie dla samozatrudnionych. To są dzisiaj propozycje, które pozwolą odbić się polskiej gospodarce.
No tak, ale pani prezes, ale będzie dobrowolny ZUS? Nowa koalicja wprowadzi dobrowolny ZUS czy nie?
O tym dzisiaj każda partia polityczna ma swoje propozycje, różne propozycje. Musimy znaleźć takie porozumienie, abyśmy mogli je zrealizować i do tego porozumienia już nie wracać, nie negocjować.
Jasne, ale to pani prezes chciała rozmawiać o propozycjach programowych.
Ja mówię o naszych oczekiwaniach.
Ale pani prezes, to pani chciała o propozycjach programowych rozmawiać, więc jak pytam konkretnie o propozycje programowe, okazuje się, że jeszcze na razie nie wiadomo, co będzie realizowane, a co nie.
W tej chwili jest to negocjowane. Z naszej strony negocjuje oczywiście lider Władysław Kosiniak-Kamysz, ale również Piotr Zgorzelski. Mhm. I wierzę, że skutecznie zrealizujemy to, aby przeprowadzimy te negocjacje, aby jak najwięcej z naszych propozycji było wdrażanych. Mniej istotne jest, kto będzie nadzorował dane ministerstwo, a istotniejsze jest to, jakie nasze propozycje będą realizowane. Wracając do pana poprzedniego po prostu pytania. To jest kluczowe, wydaje mi się, po to, aby ta współpraca w przyszłym rządzie szła po prostu płynnie.
Pani prezes, to jeszcze chciałem zapytać o to, czy PSL będzie taką konserwatywną kotwicą w przyszłej koalicji? Można was tak określić? Chcecie taką rolę w tej koalicji pełnić? No bo będzie w niej też lewica, która chciałaby bardzo progresywnych zmian. Czy PSL jest gwarantem tego, że Polska nie zmieni się tak światopoglądowo mocno za waszych rządów? Jak pani prezes na to patrzy dzisiaj? Na waszą rolę?
Konserwatyzm to nie są tylko sprawy światopoglądowe, to jest podejście do gospodarki, do etosu pracy. Jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, to tutaj mamy absolutną dowolność i każdy z nas głosuje według własnego sumienia. Nie jest tajemnicą, że ja mam poglądy bardziej liberalne, moi koledzy i koleżanki w większości mają poglądy bardziej konserwatywne. Natomiast pamiętajmy o jednym, że prawie 8 milionów Polaków zagłosowało na Zjednoczoną Prawicę i nie można dzisiaj dopuścić do tego, aby ci Polacy, czy trzeba doprowadzić do tego, aby Polacy, również którzy głosowali na można żyć inaczej, że, że są zaopiekowani.
Prezes, przez chwilkę straciliśmy swoją łączność, jakby pani jeszcze raz to
zdanie powtórzyła. Ale że mają swoją reprezentację. Bo ale mają też
pani
swoją
nie słyszeliśmy, tylko powtórkę tego zdania poprosił, że nie można dopuścić do tego, bo przez chwilkę straciliśmy łączność. Jak brzmiało to zdanie?
Przepraszam. Przede wszystkim trzeba doprowadzić do tego, aby wyborcy Zjednoczonej Prawicy mieli również swoich reprezentantów w posłach partii demokratycznych. I bo jeżeli czuli się zaopiekowani, czuli się dobrze w Polsce pod rządami spokoju, demokracji, współpracy, współdziałania, dobrego sąsiedztwa z krajami Unii Europejskiej i nie można dzisiaj w sprawach światopoglądowych wszystkich rzucać do jednego worka, bo wówczas tak naprawdę Polska się ponownie będzie polaryzowała na prawo i lewo, a jesteśmy dużym krajem, jest tu przestrzeń do życia i do funkcjonowania i do różnych poglądów, różnych wrażliwości. Dlatego ta noga konserwatywna w Polskim Stronnictwie Ludowym jest oczywiście bardzo silna, ale też odpowiada na dzisiaj postulaty obywateli w jakiejś części. Mhm. Nie można tego lekceważyć.
To jeszcze tylko krótko, bardzo jedno pytanie na koniec pani prezes zadam. Michał Kołodziejczak w rozmowie z Wyborczą zapowiada, że będzie walczyć o legalizację bimbru na własny użytek. Uważa, że to pewien rodzaj wolności dla rolników. Pani prezes się zgadza z Kołodziejczakiem?
No nie znam tego postulatu, ale uważam, że prawo powinno ułatwiać życie, a nie je ograniczać. Na pewno warto rozważyć propozycje deregulacyjne, bo takie będzie nasze wyzwanie na najbliższe 4 lata.
Czyli tak dla legalizacji bimbru na własny użytek?
Nie znam tej propozycji, ale uważam, że to jest, że nie ma co wprowadzać, że trzeba wprowadzać ułatwienia, a nie ograniczenia. I na pewno trzeba byłoby rozważyć tego typu propozycje. Ja osobiście, to jest moje zdanie, uważam, że to jest możliwe, abyśmy pracowali nad takimi projektami.
Mówiła to Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo pani prezes dziękuję za rozmowę, serdecznie pozdrawiam państwu, dziękuję za uwagę. Dobrego spokojnego
dziękuję bardzo.
Dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.